dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że będziemy razem z panią Esterą przeprowadzać rozmowę z najbardziej uśmiechniętą osobą w Polsce, a może w Europie i na świecie, naszym laureatem Nagrody Gospodarczej SGH, wspaniałym sportowcem, wspaniałym biznesmenem, a najważniejsze, że wspaniałym człowiekiem, a mianowicie Czesławem Langiem. Jeszcze raz, panie Czesławie, gratuluję tej nagrody i dziękuję, że pan przyjął tę nagrodę. Pierwsze pytanie do pana. Powróćmy do lat 70., do początków kariery, do pierwszych treningów. Jak pan wspomina ten czas?
Na pewno z takim wielkim sentymentem, w ogóle dziękuję za wyróżnienie, za nagrodę, ale z takim wielkim sentymentem. Dlaczego? Dlatego, że urodziłem się na małej wsi, nie było zbyt dużo jakichś tam atrakcji. Taką atrakcją dla nas wszystkich młodych ludzi to był sport. To był sport i mieliśmy to szczęście, że akurat w szkole podstawowej, do której chodziłem, w tym Gostkowie, był taki człowiek, który miał na imię Aleksander Siluta, który mnie uczył fizyki, chemii, ale też i wychowania fizycznego, ale on był takim animatorem sportu. On potrafił nam zorganizować zawody lekkoatletyczne, mecze piłkarskie, zimą gdzieś tam z tego PGR-u gdzieś tam poprosił jakąś salę, na tej sali tenis stołowy, jakieś ciężary, jakieś ten, i on naprawdę zaszczepił nie tylko we mnie, ale w większości tych dzieciaków, którzy tam mieszkali, taką miłość do sportu, no a później tak to, jak to w tamtych czasach było, oglądało się Maju Wyścigi Pokoju, prawda? Wszyscy Maj, Hejnał, no i tam Polacy wygrywali i marzyłem, żeby też być takim kolarzem, żeby też... No i wierciłem mu trochę dziurę w brzuchu, żeby gdzieś mi tam, prawda, do jakiegoś klubu zapisał, jak rower wyścigowy, bo rower wyścigowy to był nieosiągalny, to były bardzo duże pieniądze, rodziców nie było stać na to, ale było miasteczko powiatowe Bytów, gdzie był klub Baszta Bytów, no i tam ściągali tych takich młodych, najbardziej uzdolnionych dzieciaków do tego, żeby próbowali uprawiać kolarstwo. I tak jeszcze się złożyło, to chyba jest trochę taka ciekawostka, że on miał rower taki wyścigowy, takiego huragana, no i ja tak tam nieśmiało od niego, żeby mi się dał przejechać na nim, nie? A jemu znowu spodobała się bardzo moja siostra. No i ja mówię, no to dobrze, panie profesorze, ja tutaj umówię pana z moją siostrą, bo chciał, żeby nie było telefonów, nie było SMS-ów. No to ja mówię, dobra, to ja wezmę ten rower, pojadę, tutaj was umówię gdzieś tam pod Gruszą, czy gdzieś pod jakimś miejscu, ale najpierw na tym rowerze muszę pojeździć. No i takim byłem kurierem, no byłem dobrym swatem, bo pobrali się. Urodziła się szóstka fantastycznych dzieci. Wszyscy coś bardzo dużo osiągnęli, no i się śmieję, że naprawdę dzięki niemu on gdzieś zaszczepił we mnie to, bo w mojej rodzinie nie było tradycji sportowych. On gdzieś w tych dzieciakach zaszczepił tą miłość do sportu. No ja później poprzez właśnie wyścig pokoju, poprzez to, że no pokochałem to miasto na rowerze, pokochałem tą adrenalinę, to wszystko. No i tak właśnie później był taki organizowany mały wyścig pokoju w Bytowie. Też nie miałem na czym pojechać. Wziąłem damkę mojej mamy, taką Ukrainę, podkręcałem błotniki, wszystko. Na starcie stanęło ze 100 zawodników, no i ja też na tej damce jadę, patrzę, nikogo nie ma, jestem pierwszy, no i tak się zaczęło, i tak się zapisałem do klubu Basta Bytów.
Tak się zaczęło.
I przyszły pierwsze sukcesy. Jak smakowały i jak udało się panu uniknąć niebezpieczeństwa, które towarzyszy często wielu młodym sportowcom, że kiedy odniosą ten pierwszy sukces, spoczywają na laurach. Jak się udało nie spocząć na laurach?
Ja miałem coś takiego, też nie wiem skąd to się wzięło, ale umiałem sobie stawiać cele. Marzyłem, bardzo dużo marzyłem, jak się kładłem spać, zawsze sobie gdzieś wizualizowałem coś, nie wiem, ten rower, jak on będzie wyglądał, jakie będą koła, jakie będą to... No i te marzenia mi się spełniały i też jak się zapisałem tego kluba Maszta Bytów, to właśnie tak jak wczoraj mówiliśmy, nawet ten sprzęt się ciągle psuł, łańcuchy spadały, nętki się przebijały, ciągle się szyło to wszystko, ale no gdzieś połknąłem tego bakcyla, pokochałem kolarstwo, bo kolarstwo jest takim sportem, że go trzeba pokochać, to musi być pasja, bo kolarstwo się nie uprawia dla pieniędzy. Później już jak gdzieś tam ten poziom taki super zawodowy, to są pieniądze, ale na początku nie ma takich pieniędzy jak w piłce nożnej czy w tenisie. To jest taka miłość, to są pasjonaci. No i właśnie tak pokochałem to kolarstwo, że stawiałem sobie cele. Najpierw chciałem być najlepszy w klubie. No już jako tam 14-letni chłopak wygrywałem z 20-latkami, z seniorami. Później wygrałem po 3 miesiącach treningu już mistrzostwo klubu przełajowe, wojewódzkie, mistrzostwo Polski. Później no tak po kolei sobie podnosiłem poprzeczkę, medale mistrzostw świata, medal olimpijski. No i to takie największe marzenie, które było na wszystkich amatorów, zostać kolarzem zawodowym. Ja byłem pierwszym kolarzem zawodowym z całego bloku wschodniego, który podpisał kontrakt, wyjechałem do Italii. No i te marzenia gdzieś mi się tak spełniały, także naprawdę myślę, że jako sportowiec no, się zrealizowałem. Osiągnąłem to, co chciałem.
Rok 1977, rok ważny w moim życiu, bo to jest rok, kiedy poznaję Czesława Langę. Brązowy medal na Mistrzostwach Świata, rok 79, wicemistrz świata, no i rok 1980, Igrzyska Olimpijskie, Moskwa, srebrny medal. Jak się zostaje mistrzem?
Na pewno jest to ciężka praca, prawda? Kolarstwo, przepraszam, jest sportem, który wymaga dużo zaparcia, dużo ciężkiej pracy, silnej woli. To jest taka walka, to naprawdę ścigać się, a jeździć na rowerze to są dwie różne rzeczy. Ja to teraz tak często porównuję, że ściganie na rowerze to jest tak, jakbyśmy szli na strzelnicę i strzelali sobie. To jest jazda na rowerze, nawet 100 km, 200, 300, a ściganie się to tak, jakbyś, nie wiem, założył kamizelkę kuloodporną i poszedł na pierwszą linię frontu. No to jest różnica, prawda? Na tym też polega ściganie. No, żeby się ścigać, to trzeba być odważnym, silnym, trzeba być bardzo pracowitym. Trzeba też mieć taki zmysł, kiedy zaatakować, jak zaatakować, czy w tym momencie. No to wszystko się składa na to, żeby zwyciężyć, bo zobaczmy, jak na przykład Igrzyska Olimpijskie. Na starcie stanęło, nie wiem, 170 kolarzy. Nie znam wszystkich. Znaliśmy Rosjan, znałem, nie wiem, kolarzy z NRD, z Czech, a tak to się nie znało. I teraz beleton ruszył i nie wiesz, jakaś ucieczka odjeżdża, gonić ją, nie gonić ją, czy czekać jeszcze, czy oszczędzać siły, czy nie oszczędzać siły. Te siły trzeba umiejętnie rozłożyć, bo to jest ponad 4 godziny jazdy, bo 180 km. Czyli całą, to są takie szachy na rowerze, czyli musisz bardzo dużo myśleć, bardzo dużo obserwować, analizować też, nie wiem, nawet spojrzysz na sylwetkę kolarza, widzisz, że on jest lekki, tam, no to będzie dobrze jechał pod górę. Widzisz kawał chłopa, to będzie dobrze finiszował. Nawet jak ich nie znasz, to sobie oceniasz to. No i to jest naprawdę duża, duża taka umiejętność, to są lata nauki, żebyś też ułożył sobie taktykę. Później dwa, oczywiście odwaga, bo często ze zjazdu się zjeżdża z prędkością bliską 100 km na godzinę. Nie wiesz, co jest za zakrętem. Czyli musisz tak umieć rzucić wszystko na jedną szalę, nawet sobie powiedzieć, nie wiem, zabije się, to się zabije, albo wygram, prawda? To jest coś takiego, ta mentalność trochę żołnierza. To jest walka, to jesteś w tym momencie naprawdę zdeterminowany i trzeba to przełamać, ten strach w sobie i umieć dać siebie wszystko i też są momenty, kiedy jedziesz na przykład pod górę, już masz tętno, nie wiem, 200 uderzeń na minutę, już masz ciemno w oczach, ale jeszcze więcej dać siebie, a to wystarczy tyle dać więcej niż inni. W świętej pamięci Stasiusz Ozda mówił zawsze takie, że żeby wygrać, to trzeba z siebie dać wszystko i jeszcze trochę. I to jeszcze trochę decyduje o tym, kto jest tym mistrzem.
Trzeba wiedzieć, jaka to ma być tak. Trochę, prawda?
Tak.
Ale tu wyszło, że Czesław Lang to dobry taktyk.
I wiemy już, jak zostać mistrzem, ale jak radzić sobie z niepowodzeniami, jeśli takie się zdarzają na drodze?
No na pewno niepowodzenia są trudne. Niepowodzenia są trudne. No liczysz często na medal, liczysz na dobry start, na gdzieś to nie wyjdzie, albo też no, los, przypadek. Ja pamiętam taki trudny moment w moim życiu, kiedy wyścig pokoju, jeden z etapów, jedziemy, silny wiatr, gdzieś jakieś tam bruki w NRD, przewraca się najpierw Stasiusz Ozda, Szkoda, problem z kręgosłupem, wycofuje się 30 km dalej, ja też mam kratkę, wybijam sobie staw bartu, ta ręka cała praktycznie mi się na żebrach wylądowała, no i koniec, nie ma wyścigu, nie? Nie ma wyścigu i co? No później oczywiście szpital, wszystko, to było tak skomplikowane z tym barkiem, że prawie pół roku leżałem w szpitalu. To się nie chciało goić. On został poskręcany na jakieś śruby i tak dalej. No i to był taki zakręt w moim życiu, bo najbardziej mi było przykre, jak przyszli do mnie trenerzy do szpitala, a tam po jakimś czasie teściowa ich tam przyciągnęła, Helena, którą wspólnie tutaj z panem rektorem znamy. Także ona była taka obrotna i taka bardzo miła i taka fajna osoba. No ale nic, wychodząc z tego szpitala, tak słyszę, jak oni mówią, no z tego Langa to już w Gucio nic nie będzie. Nie, to sobie odpuśćmy, już go z kadry wyrzućmy i nic nie będzie. Wiecie, to mnie tak zmobilizowało, że ciągle powtarzam, że nie ma w życiu złego, co na dobre nie wyjdzie. Zawsze jest coś po coś. Czyli ja musiałem się przewrócić. Musiałem prawie rok czasu robić rehabilitacji, ale ten następny rok dla mnie to był takim rokiem, gdzie ta taka złość sportowa, gdzie to takie wyrzuciliście mnie z kadry, to ja wam pokażę. Praktycznie wygrałem wszystko, co chciałem. Wygrałem Tour de Pologne, to byłem wicemistrzostwo olimpijskie, tytuły mistrza Polski, wyścig we Włoszech z Tymena Lombarda. Wygrałem ponad 40, chyba 5 wyścigów, ale no po prostu mówię, nie ma złego, co na dobre nie wyjdzie. Może gdybym się nie przewrócił, to bym był dobrym zawodnikiem, ale nie byłbym aż tak super dobrym, a to dalej się pociągnęło, ponieważ te wyniki pozwoliły mi to, że zainteresowały się mną grupy zawodowe i podpisałem kontrakt zawodowy, czyli jest zawsze jakaś tam przyczyna, coś, co jedno pociąga drugie.
Czyli trzeba umieć porażki przekuwać tak, w sukces.
Dokładnie tak.
Kończymy karierę sportowca, przechodzimy do menadżera. I mam pytanie, czy łatwiej zostać sportowym mistrzem, czy prowadzić własny biznes?
Na pewno przyjemniej zostać mistrzem sportowym. Dlaczego? Dlatego, że jesteś bardzo sfokusowany na tym, co robisz. Masz być dobrym kolarzem, masz dookoła ludzi, którzy ci pomagają, masażystów, mechaników, plany poukładane, treningi itd. itd. I no, nie masz tylu takich problemów, które masz jako menadżer, bo żebym ja zorganizował Tour de Pologne, to muszę tak, najpierw pozyskać sponsorów, czyli zdobyć budżet na to wszystko, co robię, prawda, co nie jest łatwe. Pozyskać partnerów w miastach etapowych, startowych na trasie, czyli partnerów tych, którzy etapy. Media, później to wszystko poukładać, zgody, pozwolenia, a są różne sytuacje, no, na przykład jak mieliśmy 3 lata temu wypadek śmiertelny na wyścigu, no to wszystko spada na ciebie. Zresztą nieprzespane noce, decyzje i tak dalej. Także na pewno praca taka biznesmena i prowadzenie biznesu wiąże się z większym stresem niż bycie sportowcem.
I rozmawiając o pracy menadżera, porozmawiajmy chwilę o sukcesie Tour de Pologne, ponieważ odbierając nagrodę mówił Pan o milionach Polaków, którzy wychodzą na trasę, którzy śledzą imprezę w telewizji czy w internecie. Jak udało się to osiągnąć? Jak udało się przywrócić blask polskiemu kolarstwu po 1989 roku?
To było wielkie moje marzenie. Ja mieszkając wiele lat w Italii, zawsze zazdrościłem Włochom, że oni tak jeżdżą na rowerach, Francuzom. Zazdrościłem im Giro d'Italia, Tour de France. I jak u nas był podział, prawda? Na świecie był podział, była ta żelazna kurtyna, że nas postrzegano jako blok wschodni. Nawet jak mieszkałem we Włoszech, jakiś tam mój przyjaciel mówi, a wiesz Cezary, ja tam byłem u was w Polsce, w Pradze. Ja mówię, nie, Praga to są Czechy, my mamy Warszawę. Czyli tak uczono ich też i tak dalej, że to jest blok wschodni i koniec. Bardzo mi zależało, żeby po upadku tej żelaznej kurtyny, gdzie wszystkie imprezy, te takie amatorskie gdzieś zginęły, żebyśmy my mieli też taką imprezę, jak mają Włosi, Francuzi, czyli żeby nasz narodowy wyścig, który no, w tym roku ma 95. urodziny, nie zniknął gdzieś tam z mapy kolarskiej, tylko chciałem go uratować. Na pewno nie było łatwo. No, nie było łatwo, bo te początki trzeba było zainwestować swoje pieniądze, nie było łatwo o sponsorów, nie było łatwo o wszystko, nie było łatwo też przebić się w tym kalendarzu światowym, bo słuchajcie, tam jest wyścigów rocznie jest rozgrywanych ponad 1000 na świecie, a ten kalendarz World Touru, tam gdzie my jesteśmy, to jest 30 parę wyścigów, to są najważniejsze wyścigi, jak Tour de France, Giro d'Italia, i tam wprowadzić Tour de Pologne, naprawdę były lata pracy, już 30 lat to robimy, w tej nowej formule, ale to było cały czas podnoszenie tej poprzeczki, też taka no, wyjazdy na kongresy, dyplomacja, na pewno dużo mi pomogło to, że znam języki jakoś, prawda? Że mam dużo przyjaciół z tego zawodowego peletonu, gdzie mogę ich przywieźć, pokazać. No i jako Polak jestem dumny, że nasz narodowy wyścig prowadziliśmy do tego World Touru, że on nie zniknął, wręcz przeciwnie, się pięknie rozwinął. Przyjeżdżają najlepsi kolarze świata, no i spełnia tę rolę też, o której się mówi, że jest to nie tylko impreza sportowa już najwyższej półki, wyżej nie możemy podnieść, ale druga taka równoległa ścieżka to jest promocja i pokazywanie Polski poprzez sport, bo ten sygnał, który tu jest wyprodukowany, trafia do ponad 100 państw na całym świecie. No i teraz wracając do kibiców, to jest chyba dla mnie największa nagroda, bo ja pamiętam 30 lat temu to było na mecie 100 osób, 150, 200, a teraz łącznie w ciągu 7 dni na dystansie około 1300 km mamy widownię od 3 do 4 milionów ludzi, którzy cieszą się, jest to święto narodowe, biało-czerwone flagi, radość, taka dobra energia płynąca do ludzi.
To jest na pewno wielki sukces. Jakby mi zadano pytanie, jakim człowiekiem jest Czesław Lang, to bym powiedział tak. Dobroć, optymizm, życzliwość, uśmiech, empatia. I wobec tego jest pytanie, jak zachować przez tyle lat uśmiech, życzliwość, optymizm, dobroć i jak być empatycznym człowiekiem?
Ja myślę, że ja kocham ludzi. Naprawdę, ja kocham ludzi i jak kogoś widzę, to aż się często powstrzymuję, jak kogoś widzę, to ja chcę go dotknąć, chcę go przytulić, tak jak właśnie, nie? Nieraz aż się muszę trzymać, bo nie wiem, widzę kogoś, no to chciałbym mu tą dobrą energię przekazać i myślę, że to jest to. A też sport dał mi tą możliwość, że mogłem dawać radość ludziom poprzez, nie wiem, wyniki sportowe, jakieś sukcesy. Wiedziałem, że na przykład, nie wiem, zdobywam medal na olimpiadzie, to miliony Polaków czeka na ten medal. Ja im daję ten medal, daję im tą radość. To samo jest przy organizacji Tour de Pologne. Dla mnie największą nagrodą to są te tłumy ludzi, te dzieciaczki, ci starsi ludzie, to wszystko, to takie święto narodowe. I myślę, że to mi daje taką dobrą energię, z którą się dzielę. Naprawdę ja kocham ludzi i uwielbiam dawać ludziom radość.
Czyli wniosek, kochać ludzi.
Tak.
A jeśli już rozmawiamy o energii, często takim problemem jest brak energii u młodzieży szkolnej, jeśli chodzi o zajęcia wychowania fizycznego, bo borykamy się z pewnym problemem społecznym, jakim jest fala zwolnień z WF-u. Jest to problem, który narasta od lat. I gdyby miał Pan zasugerować rozwiązanie, jak znaleźć rozwiązanie tego problemu?
Wszystkim młodym ludziom powiedział, w zdrowym ciele zdrowy duch. Słuchajcie, naprawdę, że taki ruch, no cokolwiek polubicie, gdzieś tam połkniecie, jeden lub będzie biegał, jeden będzie, nie wiem, grał w jakąś grę, pływał, jeździł na rowerze, to wszystko daje wielką radość, bo na początku mi się też nie zawsze chce ubrać i jechać na rower, ale jak pojadę na ten rower i wrócę z tego roweru, jestem tyle radości, tyle endorfin, takich pozytywnych, dobrej energii, a ten człowiek się resetuje. Ja na przykład jak mam jakieś stresy, coś, wsiadam na rower, jadę sobie na tym rowerku godzinę, dwie i wracasz, wszystkie problemy rozwiązane. Tak jakbyś resetował komputer. Po prostu naprawdę ruch to jest zdrowie. Ruch to jest zdrowie i tego nie musimy powtarzać. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest szeroka rzeka, załóżmy Wisła, która już gdzieś tam dopływa do morza, płynie tak leniwie, widzimy tu mielizna, tam gdzieś, no, tak ta rzeka płynie. A zobaczmy z drugiej strony strumień górski po takiej burzy, co się dzieje w tym strumieniu. On tak pomyka, że kamienie przewraca, wszystko wyrzuca. Tak się dzieje w naszym organizmie. Krew musi krążyć, bo krew to jest życie, prawda? W jedną stronę przynosi dobre, co jest dobre, a w drugą stronę wynosi toksyny. I jak ta krew się ruszy, jak tego, no to jest tak jak ten strumień, prawda? Zabiera to, co złe, a przynosi to, co dobre. A jak ta rzeka ciągle będzie tak wolna, to będzie cholesterol, to będą problemy z krążeniem, to będą inne rzeczy, więc warto też, bo też my jesteśmy tak przyzwyczajeni, że a źle się czujemy, to idziemy do lekarza, ona musi dać pigułkę albo zastrzyk i musimy być zdrowi. Nie, na zdrowie, tak jak kolarz, sportowiec, nie tylko kolarz, musi pracować, żeby mieć formę, tak samo my musimy też dbać o zdrowie, musimy zwrócić uwagę na to, jak się odżywiamy. Musimy poświęcić trochę czasu na ruch, bo mówię, w zdrowym ciele zdrowy duch i wtedy będziemy radości, będziemy szczęśliwi, nie będziemy tacy, mówiąc jak to młodzież mówi, zmuleni, tylko gdzieś tam siedzi w tych social mediach i nie tego, żeby też właśnie dawać sobie takiej radości, takiego troszkę czasu dla siebie, no takim być trochę egoistą, zabrać ten czas i poświęcić go sobie.
Czyli zachęcamy młodzież do uczestniczenia aktywnego w wychowaniu fizycznym. No i ostatnie pytanie. Słuchają nas studenci przede wszystkim Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ale pewnie nie tylko. Jakie Czesław Lang ma dla nich przesłanie? Jakie przesłanie ma?
A przesłanie, słuchajcie, no przede wszystkim, tak jak powiedziałem, w zdrowym ciele zdrowy duch i to chyba co jest najważniejsze, żebyście umieli marzyć, żebyście sobie gdzieś tam, prawda, umieli sobie postawić jakiś cel i wtedy jak będziecie marzyli, to te marzenia się spełnią. Naprawdę, w życiu nie ma nic rzeczy niemożliwych. Ja urodziłem się na małej wsi, gdzie ja myślałem, że ja będę, nie wiem, wicemistrzem olimpijskim, czy będę kolarzem zawodowym, że będę mieszkał w Italii, w ogóle przez głowę mi nie. Ale jak sobie zacząłem to marzyć, wyobrażać się, no to naprawdę marzenia się spełniają. Umieć sobie postawić cel, marzyć o tym celu. No i oczywiście praca, ale też nie zapominajmy o tym, żeby mieć ten czas dla siebie. Nie stać się pracusiami, ale też mieć czas dla siebie, żebyśmy się cieszyli życiem, bo życie jest piękne i się żyje tu i teraz. To, co było, to się nie liczy. To, co będzie, tego nie wiemy. Tu i teraz i z tego się cieszyć.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo miłą rozmowę. Dziękuję. Życzymy jeszcze wielu, wielu sukcesów biznesowych. A naszym gościem, proszę Państwa, był laureat Nagrody Gospodarczej SGH Czesław Lang. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję.